przez co Pan Bóg zachęca mnie też, ale też stawia wyzwania. Kiedy jesteśmy tutaj, modlimy się, śpiewamy, czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest wspaniały czas? Ale gdyby teraz ktoś wszedł i poprosił Cię, chodź ze mną, chcę uratować komuś życie, możesz uratować komuś życie, czy bylibyśmy gotowi wstać i pójść? Gdyby ktoś zaprosił Cię do największej akcji ratowniczej świata, czy byłabyś gotowa pójść? Czy byłbyś gotowy pójść? Może mielibyśmy obawy, ale czy się nadajemy? A my czy damy radę? Czy będziemy potrafić? Ale ta osoba, która Cię wzywa, mówi, nie martw się. Ja Cię nauczę wszystkiego. Ja Ci dam wszystko, co jest Ci potrzebne. Ja będę z Tobą przez cały czas. Czy podjęlibyśmy to wyzwanie? Czy zaryzykowalibyśmy? Czy chcielibyśmy uczestniczyć w akcji ratowania innych ludzi? A gdyby to Bóg był tym, który stawia nam takie wyzwanie i takie wołanie? Ponad 2000 lat temu na ziemi pojawił się niezwykły człowiek. Nie miał niezwykłego pochodzenia, urodził się w małej mieścinie, przez większość swojego życia pracował jak zwykli ludzie, nie miał żadnej pozycji, nie miał żadnego stanowiska, o ile wiemy, nie był bogaty, tak jak myślimy o bogactwie, nie miał żadnej armii, nie dysponował niesamowitym zapleczem, a jednak twierdził, że przyszedł, żeby uratować świat. Przyszedł, żeby uratować każdego człowieka. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł, aby dać człowiekowi nowe życie, prawdziwe życie. Jak sam twierdził, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uważał, że ludzie są zgubieni i potrzebują ratunku i Bóg, który zna człowieka i który kocha go z miłości do człowieka, dał ratunek i mówił, to ja jestem tym ratunkiem. Działał publicznie tylko przez 3 lata. Głosił dobrą nowinę o królestwie. O królestwie, które nie jest z tego świata i które trwa wiecznie i do którego każdy może mieć dostęp. Ale mówił, że ten dostęp jest przez niego. Uciszał burzę na morzu, przywracał wzrok ślepym, podnosił tych, którzy byli chromi i nie mogli chodzić, sam chodził po wodzie, wskrzeszał zmartwych i przynosił nadzieję. Kiedy wszedł do synagogi i dano mu do czytania księgę, była to księga proroka Jeremiasza i otworzył ją na tych słowach. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył serca skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I kiedy skończył czytać, powiedział, dzisiaj te słowa wypełniły się. To ja jestem tym, o kim to jest napisane. To ja przyszedłem, aby zwiastować dobrą nowinę ubogim, aby opatrzyć tych, których serca są skruszone, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie. I wiemy, że w tym czasie naród izraelski był pod okupacją rzymską, a jednak Jezus nie chodził otwierać więzień fizycznych, nie obwołał powstania przeciwko Rzymianom, ponieważ wiedział, że jest gorsze więzienie, w którym człowiek się znajduje. To jest to więzienie grzechu, to jest to więzienie, które jest więzieniem naszych serc. I mówi, ja przyszedłem, aby dać wam wolność, ja przyszedłem, aby dać pokój, ja przyszedłem, aby dać radość, ja przyszedłem, aby dać nadzieję. W innym miejscu powiedział o sobie, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Mówił jasno, że jest coś więcej niż nasze fizyczne życie tutaj, niż ten czas, który mamy i że jest tylko jeden, jedyny sposób, żeby pokonać śmierć. Przez Niego, w Nim, ponieważ to On jest źródłem prawdziwego życia, które zaczyna się tutaj i sięga poza nasze fizyczne życie, poza śmierć, sięga na całą wieczność. Kiedy patrzył na ludzi, widział coś innego niż zazwyczaj my widzimy. Pomyślcie o tym, co widzicie, kiedy patrzycie na ludzi. A ewangelista zanotował, że Jezus, widząc tłum, użalił się nad nimi, gdyż byli utrudzeni i odpuszczeni jak owce bez pasterza. I wtedy powiedział do swoich uczniów: żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Kiedy patrzył na ludzi, widział coś więcej niż tylko ich wygląd zewnętrzny, niż tylko to, w co są ubrani. Widział ich stan, jaki jest. I mówił, że są utrudzeni, umęczeni, że są jak owce bez pasterza. I dlatego są potrzebni robotnicy na żniwo, którzy będą szli i ogłaszali, że jest inne życie, że jest inna rzeczywistość, że jest prawdziwy pasterz, który chce prowadzić każdego, kto wybierze go na swojego pasterza. I nie tylko mówił i zachęcał, żeby prosić Pana żniwa o robotników, ale sam wybrał 12. Powołał im, jak jest zanotowane w Ewangeliach, żeby byli z nim i żeby ich wysłać na głoszenie nauki. Od początku miał plan, do czego ich wezwał, do czego ich powołał. Z opisu Ewangelii wiemy, że towarzyszyło mu nie tylko 12. Owszem, towarzyszyły tłumy, które szły, ponieważ miały potrzebę, ponieważ chciały oglądać coś niezwykłego, ponieważ chciały słuchać jego nauki. Każdy miał jakiś powód i to były różne powody, dla których tłum szedł za nich. Ale wiemy, że było 12, które odpowiedziało na jego wezwanie i towarzyszyło mu przez 3 lata, słuchając jego nauki, patrząc na jego służbę, oglądając jego reakcje, jego podejście do ludzi, ale będąc świadkami jego cudów, osobno uczył ich, a dodatkowo to, czego nie robił dla całego tłumu, ale też wysyłał ich po 2, żeby szli. Ale ewangeliści zanotowali, że wysyłał nie tylko 12, że było 70 innych, których wysyłał po 2, żeby szli i głosili, że przybliżyło się Boże Królestwo. Ponieważ On przyszedł, żeby zmienić życie, żeby uratować świat. Jak jest zanotowane, przeszedł przez życie, czyniąc dobrze. A to, co głosił, stawiało każdą słuchającą osobę przed decyzją. Ponieważ powiedział tak: kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować swoje życie, straci je. Ale kto straci swoje życie z mojego powodu, zachowa je. Tak zanotował Mateusz. W innym miejscu powiedział: albowiem co pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę. To były słowa inne, niż ludzie słyszeli do tej pory. Jasno mówił, że jest coś ważniejszego niż tylko nasze życie tutaj i teraz. Że nawet jeśli będziemy starali się zachować nasze życie tutaj, nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ każdy z nas pewnego dnia odejdzie z tego świata. Ale On jest tym, który daje prawdziwe życie, które nigdy się nie kończy. I mówi: gdybyśmy mieli wszystko, cóż z tego, co pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, a na duszy swojej poniósł szkodę. Pod koniec swojej działalności jasno zapowiadał, że On, jako ten posłany od Boga Mesjasz, będzie cierpiał, że musi cierpieć, umrzeć, ale 3. dnia zmartwychwstanie. Dlaczego? Ponieważ przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Doskonale wiedział, co go czeka. I ewangeliści zanotowali te jego słowa. mówił na przykład Mateusz, zapisał tak: wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wiedział i dobrowolnie zgodził się na to. Kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym, mówił: Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech mnie ten kielich ominie, ale niech to będzie Twoja wola, a nie moja. Ja przyszedłem, aby być do Twojej dyspozycji. Ja przyszedłem, aby wypełnić Twoją wolę. Dobrowolnie oddał swoje życie na krzyżu, żeby uratować grzesznego człowieka. I jak mówił: ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. I jasno powiedział: nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. A gdzie indziej powiedział: a to jest wolą Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I mówił tłumom: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. On przynosił prawdziwą nadzieję. Nie nadzieję tylko na tu i teraz, ale nadzieję na całą wieczność. Nadzieję, która sięga poza nasze fizyczne życie. Nadzieję, która sięga poza nasze ludzkie ograniczenia. Poszedł na krzyż dobrowolnie i oddał swoje życie, aby uratować człowieka, aby uratować nas, aby uratować mnie, aby uratować ciebie. Jego śmierć przyniosła nam życie. Chrystus umarł i tak jak zapowiedział, został pogrzebany, ale 3. dnia zmartwychwstał. On żyje, on jest żywym Bogiem. Jego zmartwychwstanie dowiodło tego, że to, co mówił o sobie, było prawdziwe. Że to, co było o nim zapowiedziane, wykonało się w jego życiu. To, co sam zapowiadał i mówił o sobie, stało się rzeczywistością. I wiemy z zapisów Ewangelii, że nie tylko zmartwychwstał, ale 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom i głosił im o Bożym Królestwie. A potem odszedł do nieba. Ale to nie był koniec jego misji ratunkowej. Jak wiemy, prawie każda z Ewangelii gdzieś w swojej końcówce ma jasne przesłanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Posyłam wam, idźcie i mówcie. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A Mateusz zanotował ostatnie polecenie Jezusa, zwane wielkim nakazem misyjnym czy wielkim posłannictwem. I Jezus powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ale nie zostawił ich samych. Zanim odszedł, powiedział, że jest ktoś, kogo pośle. Kogo pośle od siebie i od Ojca. I zanotował to Łukasz. Czytamy to w Dziejach Apostolskich. Kiedy duch, że my uczniowie mieli czekać, aż Pan Bóg wypełni swoją obietnicę, aż obietnica Jezusa się spełni. I kiedy Duch Święty stąpi na was, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Więc chociaż Jezus odszedł fizycznie z tego świata i poszedł do Ojca, jest powiedziane, że siedzi po prawicy Ojca i tam wstawia się za nami. A swoim uczniom zostawił zadanie. Misja ratunkowa nie skończyła się z jego odejściem. Tak naprawdę to był dopiero początek. I on mówił: teraz wy, nauczyłem was, przygotowałem was, byliście ze mną 3 lata, widzieliście, daję wam mojego Ducha Świętego. I teraz ja wam daję zadanie. Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Ci, którzy są moimi uczniami, będą zachowywać wszystko, co przykazałem. Więc nie tylko wiedzieć, czego uczyłem, ale żyć tym. To jest jego ostatnie polecenie. Kogo? Tego, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I tego, który obiecał, że nigdy w tej misji jego uczniowie nie będą sami. ponieważ ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, to, co Łukasz opisał, działo się po tym, jak Jezus odszedł z tego świata, widzimy, że jego uczniowie robili to, do czego Jezus ich powołał. Szli i głosili Ewangelię wszędzie, gdzie tylko mogli. Oni i ci, którzy dzięki nim uwierzyli, szli i mówili o zmartwychwstałym Jezusie i mówili, że nie ma w nikim innym zbawienia, że nie dano człowiekowi żadnego imienia, przez które mogliby być zbawieni. I dla nich to było tak niezwykłe, tak wspaniałe, że byli gotowi iść i mówić o tym każdemu, nawet za cenę, jaką płacili z tego powodu, że głosili Ewangelię, ponieważ nie wszystkim to się podobało. A jednak robili to. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, jest świadectwem tego, że były kolejne pokolenia, że są kolejne pokolenia tych, którzy są wierni Jezusowi i kontynuują Jego misję ratunkową, ponieważ w jaki sposób Ewangelia dotarła do nas. I Słowo Boże mówi, że takie samo zadanie Pan Bóg ma dla nas. Wzywa nas do misji ratunkowej, ponieważ ludzie bez Niego są zgubieni. Kiedy patrzymy na ten świat, widzimy ból, łzy, widzimy miłość, ale widzimy też rodziny, które są poranione, małżeństwa, które się rozpadają, dzieci, które chorują, ludzi, którzy umierają. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby być ratunkiem. Ja oferuję ratunek i skoro wy jesteście uratowani, to teraz wy idźcie i mówcie. I kiedy otworzymy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od... Już przeczytam. Od 14. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset od 14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeśli wierzę, że Jezus umarł za mnie, jeśli wierzę, że zrobił to z miłości do mnie, absolutnie dobrowolnie, żeby mnie uratować, to teraz On jest tym, który dał mi moje życie, abym już nie żyła dla samej siebie, ale dla Niego, który za mnie umarł i zmartwychwstał. To w Nim jest nasza nadzieja. To w Nim jest nasz powód do radości. To w Nim jest nasza ucieczka. To On jest naszą twierdzą wobec wszystkich życiowych burz i trudnych okoliczności. A takie okoliczności będą, a burze będą. Jezus nie mówił, że ich nie będzie, ale mówił, że On jest naszą ucieczką, naszą skałą, naszą kotwicą i naszą nadzieją, która sięga poza fizyczną śmierć. I dalej Paweł w liście do Koryntian napisał, dlatego już, odkąd nikogo nie znamy według ciała, a nawet jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go tak nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowymi stworzeniami. Byliśmy potępieni, jesteśmy usprawiedliwieni, ginęliśmy, jesteśmy uratowani, byliśmy martwi, mamy życie. On przyszedł, żeby zmienić strach w pokój, smutek w radość, beznadzieję w nadzieję, żeby zreperować nasze pokruszone i poranione serca. Ale to nie jest koniec. Przyszedł dla każdego z nas, przyszedł, żeby ofiarować nam nowe życie. Ale dalej jest powiedziane nie tylko to, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, ale jest powiedziane, że to wszystko jest z Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i polecił nam służbę pojednania. Nie tylko jesteśmy nowym stworzeniem, ale też mamy zadanie, mamy polecenie, które dane jest od Niego nowym stworzeniom. Co to jest ta służba pojednania? To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg opominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Słowo Boże mówi, teraz wy, teraz my, my, którzy doświadczyliśmy nowego życia, my, którzy jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, teraz Pan Bóg, to Pan Bóg zrobił to wszystko, to jest Jego zasługa, że jesteśmy nowym stworzeniem. I mówi, a teraz powierzam wam służbę pojednania. Tak jak w Chrystusie Bóg ze sobą pojednał świat, w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą nas. Nasze grzechy zostały zakryte przez krew Jezusa. Możemy mieć śmiały dostęp do Boga dzięki Jezusowi i przychodzić do Jego tronu, który jest nazwany tronem łaski, ze wszystkim. Ponieważ Jezus udostępnił nam tą drogę, ale mówi, ale teraz mam dla was zadanie. Wzywam was do kontynuowania tej akcji ratunkowej, którą prowadziłem będąc na ziemi. Teraz wy w miejsce Chrystusa idźcie i mówcie ludziom, pojednajcie się z Bogiem. Głoście prawdziwą nadzieję. Głoście prawdziwy ratunek. Dlaczego? Ponieważ On, Bóg, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Jeśli jestem nową osobą, nie należę już do samej siebie. Należę do Jezusa. I nie mam żyć dla siebie, mam żyć dla Niego. I On wzywa nas do tego, żebyśmy byli do Jego dyspozycji w tym Jego dziele ratowania świata. Mogę sobie zadać pytanie, no a jak mi idzie? I kiedyś słyszałam taką historię o tym, o rozmowie, która odbyła się, kiedy Jezus z tego świata odszedł do nieba, przywitał go anioł Gabriel i mówi, o Jezu, jak się cieszę, że jesteś tutaj znowu w niebie, w swojej chwale. Jak niezwykłe było twoje życie, jak niezwykłe było twoje poświęcenie, jak niezwykła była twoja ofiara, jak wielka jest twoja miłość. Kiedy chodziłeś po ziemi, mówiłeś o Bożej miłości. Mogli ludzie słyszeć, a co teraz, kiedy odszedłeś do nieba? A Jezus mówi, nic się nie martw. Wybrałem 12, przygotowałem im, uczyłem ich, mogli doświadczyć mojej miłości i dałem im misję do spełnienia. Na to Gabriel, patrząc na Jezusa, mówi, ale Panie Jezu, nie znasz ludzi? Wiesz, jacy są, jak im kiepsko idzie. A co będzie, jeśli oni zawiodą? Jaki masz plan B? A wtedy Jezus odpowiedział, nie mam planu B. Jezus ma ten sam plan ratowania świata dzisiaj i chce to zrobić przez nas. Znalazłam takie informacje, że na świecie jest ponad 2 miliony ludzi, którzy nigdy nie słyszeli, jeszcze jest ponad 2 miliony ludzi, którzy nigdy nie słyszeli dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie. My żyjemy w kraju, który jest religijnym krajem. W Polsce nie wiem, czy można znaleźć człowieka, który nigdy nie słyszał o Jezusie. Nawet jeśli nie jest w jakiejś religijnej rodzinie, to trudno w naszym kraju, żeby mu się nie obiło o uszy, że był taki ktoś jak Jezus, który mówił o sobie, że jest prawdziwym królem, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym i że przyszedł, żeby dać nam ratunek. Więc zdecydowana większość Polaków słyszała o Jezusie. Ale ilu z naszych rodaków naprawdę rozumie, że Jezus i tylko Jezus daje nowe życie? Że On przyszedł, aby nas uratować i dać zbawienie jako dar, za darmo, z łaski. I to jest dar, na który nie można zasłużyć, nie można na niego zapracować, nie można go zdobyć dobrymi uczynkami. Że to jest coś, co On ofiaruje nam i to, co możemy zrobić, to jest przyjąć wiarą albo odrzucić. Tylko tyle. I że w Nim jest prawdziwe życie, życie wieczne. I tylko On jest naszym życiem, że nie ma innej drogi do nieba. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ile z naszych znajomych wokół nas, członków rodziny, współpracowników, sąsiadów, naprawdę rozumie, jak bardzo Bóg ich kocha, jak bardzo Jezus ich kocha i że dobrowolnie oddał swoje życie za nich, żeby ich uratować, żeby być rozwiązaniem dla problemów, które mamy tutaj i teraz, i być ich prawdziwym życiem, które jest na całą wieczność. Że nie muszę się bać, co się stanie ze mną, kiedy umrę. Jeśli mam Jezusa, jestem z Nim. Czy żyję tutaj fizycznie, czy oddaję swój ostatni oddech. Nie tak dawno zmarł słynny ewangelista Billy Graham. Miał prawie 100 lat. ponad 99. Jedno z jego słynnych stwierdzeń jest takie, że pewnego dnia usłyszycie, że Billy Graham umarł. Nie wierzcie ani jednemu słowu. Będę bardziej żywy niż kiedykolwiek. Zmienię tylko swój adres. I druga z jego sentencji była taka. Mój ostatni oddech na ziemi będzie pierwszym oddechem w niebie. Mamy nadzieję, mamy prawdziwą, żywą nadzieję. I Jezus powołuje nas, żebyśmy byli ludźmi nadziei w tym świecie. Tymi, którzy niosą nadzieję. Nie wiem, czy wiecie, ale ktoś byli ze danych statystycznych, że co 5 sekund na świecie umiera około 9 osób. A w internecie znalazłam informację, że w Polsce codziennie 16 osób odbiera sobie życie, co sprawia, że samobójców w Polsce jest więcej niż ofiar wypadków komunikacyjnych. Aż trudno uwierzyć. I nie ma grupy społecznej, której by ten problem nie dotyczył. Według Komendy Głównej Policji średnio 15 osób dziennie ginie w wypadkach drogowych na naszych drogach. A jeśli dodamy do tego osoby, które umierają we własnym łóżku czy w szpitalu ze starości, osoby w różnym wieku, które umierają z powodu chorób, więc tak naprawdę ktoś umiera każdej sekundy. Ale Jezus mówił, że nasze życie to nie jest tu i teraz, to nie jest wszystko. Ono się nie kończy tutaj. Że jest cała wieczność, która jest przed nami. I jeśli zaufamy Mu, mamy życie z Nim na całą wieczność. Więc czego wszyscy potrzebujemy? A Bill Bright, ten, który założył Campus Crusade for Christ International, w Polsce nazwa to jest Ruch Chrześcijański MT28. I ja mam taki przywilej służyć Bogu w ramach tego ruchu od ponad 30 lat. Zwykł zadawać ludziom dwa pytania. Ludziom wierzącym. Ludziom, którzy mówili, że są uczniami Jezusa. Pierwsze brzmiało. Jakie największe wydarzenie miało miejsce w twoim życiu? Co byście powiedzieli? Kiedy człowiek zastanowi się, nie ma nic ważniejszego niż spotkanie z Jezusem. Niż doświadczenie Jego miłości, niż oddanie Mu swojego życia i rozpoczęcie zupełnie nowego życia w Nim. To jest najważniejsze wydarzenie, jakie może się wydarzyć w życiu człowieka. Wszystkie inne ważne wydarzenia są drugorzędne w stosunku do tego. Jeśli tak, to jego drugie pytanie brzmiało, co najważniejszego możesz zrobić dla innych? Jak w największy sposób możesz okazać miłość drugiemu człowiekowi? I oczywiście Jezus mówił, że mamy być wrażliwi, że mamy karmić głodnych, prawda? Ubierać tych, którzy nie mają ubrania, pocieszać tych, którzy płaczą, płakać z tymi, którzy płaczą, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. Ale mówił, że jest znacznie coś więcej. To, co najlepszego mogę dać innym, to jest Jezus. Kto ma Jezusa, ma wszystko. Tu i teraz i na całą wieczność. Więc to, do czego powołuje nas i wzywa, to jest to, żebyśmy byli uczestnikami tej jego akcji ratunkowej, którą on prowadzi dalej. Ponieważ człowiek ma całą wieczność przed sobą i może spędzić tą wieczność bez niego albo z nim. Gdziekolwiek Jezus wchodził, życie ludzi zmieniało się. Zmieniało się na lepsze. Niekoniecznie okoliczności ich życia się zmieniały. Ale ta osoba była inna. Jej podejście do życia było inne. I bardzo często z tego powodu rzeczywistość naokoło zmieniała. Świat, ponieważ Jezus powołał nas, żebyśmy to my mieli Boży wpływ na świat. I żeby ten świat dzięki niemu stawał się innym światem. I to jest możliwe, ale prawdziwa przemiana zaczyna się od ludzkiego serca. I ludzkie serce tylko on może zmienić. Więc co jest naszym zadaniem? Po prostu to, do czego nas powołał. Iść i głosić Ewangelię. Iść i czynić uczniami. A uczestniczyć w jego akcji ratunkowej. Więc Bóg wzywa ciebie dzisiaj. Jego słowa, jego ostatnie polecenie, idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, jest aktualne tak samo dzisiaj, jak 2000 lat temu, kiedy je dawał. Ponieważ mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc Bóg dzisiaj wzywa ciebie do największej akcji ratunkowej, a stawką jest wieczność. My zostaliśmy uratowani. I możemy powiedzieć, znaleźliśmy się w łodzi ratunkowej. Ale bycie z Chrystusem jest tak dobre, że bardzo często na wskutek czasu ta łódź zaczyna się zamieniać w statek turystyczny. Jest nam dobrze razem, jesteśmy tutaj, jesteśmy mili dla siebie nawzajem, troszczymy się o siebie nawzajem. A tam na zewnątrz jest świat, który nie jest miły. Więc dobrze być razem. Dobrze jest śpiewać, wielbić Boga, słuchać Jego słowo, zachęcać się nawzajem. Ale po co jesteśmy tutaj? Jezus powiedział, że my mamy być ludźmi Królestwa, którzy idą i niosą nadzieję. Mamy być tymi, którzy sami doświadczyli ratunku i ponieważ sami wiedzą, co to jest być uratowanym, jak to jest być uratowanym, mamy Jezusa i razem z Nim możemy iść i dawać innym to, co sami otrzymaliśmy, głosić innym nadzieję. Jak możemy to robić? Zacznij od siebie, od swojego życia z Bogiem. Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy świecili Jego światłem. I Piotr zapisał, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I prowadźcie nienaganne życie pośród tego narodu zepsutego i przewrotnego. A w innym miejscu, w tym samym liście, pozwólcie, że znajdę, powiedział tak, napisał tak. Pierwszy Piotra. Ale wy, prowadźcie święte życie i w bojaźni spędzajcie czas waszego pielgrzymowania, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, bo wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę. Także wiara wasza i nadzieja wasza są w Bogu. Nasza nadzieja nie jest w okolicznościach. Nasza nadzieja jest w Bogu. I dalej kontynuuje i mówi do wierzących, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. My wyszliśmy z ciemności do światła. Ludzie dalej pogrążeni są w ciemności. I to my jesteśmy tymi, którzy są powołani przez Boga, żeby iść i ogłaszać, jaki On jest i jak On powołuje z ciemności do światłości. I dalej, w trzecim rozdziale swojego pierwszego listu, Piotr napisał tak. Lecz Pana Jezusa Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Kiedy ludzie domagają się od nas wytłumaczenia z nadziei naszej? Muszą widzieć, że jestem człowiekiem nadziei, że mam nadzieję i mogą zapytać mnie, jak to jest, że ja mogę żyć w taki sposób, jak to jest, że reaguję w taki sposób, jak to jest, że patrzę w taki sposób. I ja mogę być bardzo prosto. To Jezus. Ponieważ spotkałam Jezusa, ponieważ On zmienił moje życie, ponieważ On mieszka w moim sercu, moje życie jest inne. I ty możesz mieć takie samo życie, ponieważ Jezus przyszedł zaoferować to samo każdemu. Więc zacznijmy od naszego życia z Bogiem. Po drugie, módlmy się. I nie tak dawno znalazłam taki cytat rzucający wyzwanie. Gdyby Bóg odpowiedział na wszystkie twoje dzisiejsze modlitwy, ile osób oddałoby swoje życie Jezusowi? Pomyślałam, no, to jest wyzwanie. To stawia do pionu. Chcielibyśmy widzieć zbawionych ludzi. No ale to jest, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Więc żyj Bożym życiem tak, żeby światło Chrystusa było widoczne przez ciebie dla innych. Żebyśmy byli, to jest wyzwanie i to jest duże wyzwanie. Do tego potrzebujemy codziennie Jezusa. Potrzebujemy żyć w mocy Ducha Świętego, ponieważ nie da się prowadzić Chrystusowego życia bez Chrystusa. Po drugie, módlmy się. Módlmy się o tych, których mamy w naszym zasięgu. O tych, o których wiemy, że nie wiemy na pewno, że są ludźmi nadziei, że słyszeli Ewangelię i że oddali swoje życie Jezusowi. Więc módlmy się o nich, aby Pan Bóg otworzył drzwi dla Ewangelii do nich. A potem idźmy. My mamy taką definicję skutecznej ewangelizacji, czy skutecznego dzielenia się Jezusem. To jest podjęcie inicjatywy, aby wyjść do człowieka i mówić mu o Bożej miłości, o zbawieniu Jezusie w mocy Ducha Świętego, a rezultaty zostawić Bogu. Naszym zadaniem nie jest nawrócić nikogo, ponieważ to robi Duch Święty. To, co jest naszym zadaniem, to reprezentować Jezusa, głosić Jego Ewangelię i czynić uczniami. Więc jakiś czas temu, więc my musimy iść. Nie liczmy, że ktoś gdzieś tam nas to zrobi. Ponieważ w pracy, chyba że mamy jeszcze innych ludzi, którzy kochają Jezusa i znają, to już jest nas dwójka, tak? Więc możemy się modlić o tych ludzi w naszej pracy i wtedy wespół się zachęcać, żeby się dzielić. Ale w naszej rodzinie to my jesteśmy tymi, którzy mogą i wiedzą, że jest ratunek w Chrystusie. Wśród naszych sąsiadów, ile innych osób może im powiedzieć o Jezusie? A w miejscu pracy i tak dalej, i tak dalej. I Pan Bóg krzyżuje nasze drogi z drogami życia różnych osób. I ostatnio przeczytałam słowa napisane przez Nika Wójcica. Jak wiecie, to jest słynny człowiek bez rąk i bez nóg. I to jest jego wypowiedź. Czy służysz innym, czy czekasz, aby to inni służyli tobie? Bycie chrześcijaninem wymaga podejmowania działań i czynienia uczniami. Zawsze będą jakieś powody, aby nie dzielić się dobrą nowiną. Ale jeśli się nie dzielisz, to czy naprawdę jesteś chrześcijaninem? Czy naprawdę jesteś uczniem Jezusa? Uczeń Jezusa to znaczy ten, który naśladuje Go we wszystkim. Idzie za Nim i naśladuje Go. Więc mogę sobie zadać pytanie, czy na pewno naśladuje Jezusa? To są trudne pytania. Każdy z nas musi sobie sam na nie odpowiedzieć szczerze przed Bogiem. A mój znajomy pastor postawił jeszcze, powiedziałabym, bardziej rzucające wyzwanie, pytanie. Czy Kościół, który nie czyni uczniami, jest posłuszny Jezusowi? Ludzie wokół nas są zgubieni i giną bez Jezusa. To jest i największa akcja ratunkowa świata trwa. Ale ta akcja wymaga tych, którzy będą ratowników, którzy będą brali udział. Więc Jezus chce, żebym ja brała udział codziennie, każdego dnia. Jezus chce, żeby każdy z Jego uczniów, każdy z nas brał w niej udział. Więc pytanie, które mogę sobie zadać, jaki jest mój wybór? Czy jestem do Jego dyspozycji? Czy chcę Mu być posłuszna? Czy odpowiadam na Jego wyzwanie, aby iść i głosić Ewangelię, aby iść i czynić uczniami? I kiedyś usłyszałam, jak ktoś powiedział, że ostatnia wola Jezusa powinna być naszym pierwszym zadaniem. A On wyraził ją bardzo jasno. Przez wieki pełni pasji mężczyźni i kobiety żyli i umierali, aby głosić Jezusa i z Jego zbawienie wszystkim po krańce ziemi. Dzisiaj wiemy, że dzieje się to fizycznie w różnych częściach świata, gdzie ludzie tylko dlatego, że mają Pismo Święte w domu, że mają Biblię w domu, grozi im utrata życia. Za to, że powiedzą innym o Jezusie, że wypowiedzą Jemu imię, grozi nam utrata życia. My na szczęście żyjemy w takim świecie, gdzie nie grozi nam to. Ale czasami zapominamy, że żyjemy w świecie, który potrzebuje nieustannie ratunku i że my jesteśmy powołani do tego, żeby być tym statkiem ratunkowym, że Kościół ma być statkiem ratunkowym. W 2016 roku na ekrany wszedł film, którego polski tytuł nosi jest Czas próby. Czy ktoś z Was widział ten film? Jest oparty o autentyczną historię. Historia jest z roku 52. 18 lutego 52 roku odbyła się akcja ratownicza, która jest nazwana największą akcją ratowniczą na wybrzeżu amerykańskim. To był olbrzymi sztorm i dwa tankowce przełamały się na pół. i akcja rozgrywa się w stacji ratunkowej przybrzeżnej, gdzie jest zgłoszenie SOS, że są ludzie, którzy giną i potrzebują pomocy. Pogoda jest taka i sztorm jest taki, że wszyscy mówią, że byliby usprawiedliwieni, gdyby nie wypłynęli. Ponieważ ten, kto wypływa, skazuje się na śmierć pewną. Taka jest sytuacja. I znajduje się człowiek, który mówi, że on nie może nie wypłynąć. Może nie wrócić, ale nie może nie wypłynąć. I kompletuje załogę z ochotników. Ponieważ wie, że to jest decyzja, która może się skończyć śmiercią dla tych wszystkich, którzy biorą udział w akcji. I wypływają i ratują. I na tej podstawie powstał ten film. Zachęcam was gorąco do obejrzenia. Naprawdę warty obejrzenia. Nie ma dużo filmów wartych obejrzenia, ale ten jest warty. Ci ludzie byli gotowi zaryzykować swoje życie, żeby uratować fizyczne życie kogoś. Jezus wzywa nas, żebyśmy byli gotowi zaryzykować. No, a w Polsce nie życie. Może reputację, może relacje, może dobrą opinię, może popukanie po głowie albo stwierdzenie, że jesteśmy nawiedzeni, ale wzywa nas, żebyśmy ratowali wieczne życie tych, którzy są wokół nas. Więc jak ktoś powiedział, Kościół Jezusa Chrystusa nie jest statkiem wycieczkowym, ale jest łodzią ratunkową dla ratowania dusz. I każda osoba jest potrzebna na pokładzie. Każdy z nas jest potrzebny na pokładzie. Więc to jest takie moje olbrzymie pragnienie i zachęta, ponieważ ja widzę, jak Jezus zmienił moje życie. Ktoś miał odwagę, kto mówił, że był tak bojaźliwy, że nawet bał się patrzeć w lustro, bo to już były dwie osoby. I ta osoba miała odwagę zaprosić mnie na spotkanie. Nie podzieliła się ze mną wtedy Ewangelią, bo to nie było jeszcze jej miejsce, ale zaprosiła mnie na spotkanie i potem ja miałam okazję pojechać w miejsce, gdzie usłyszałam wprost przedstawioną Ewangelię. Zawsze mamy jakąś możliwość. Możemy złożyć komuś życzenia świąteczne. Możemy dać coś. Są takie dobre okazje. Boże Narodzenie, Wielkanoc są dobrymi, naturalnymi okazjami, kiedy się mówi o Bogu, bo to są święta związane z Bogiem. Możemy napisać życzenia na urodziny. Możemy dać jakiś werset. Możemy zapytać, czy mogę się o ciebie pomodlić. I możemy powiedzieć, słuchaj, Jezus zmienił moje życie. I wiesz, zależy mi na tobie, żebyś mógł czy mogła doświadczyć tego samego, co ja. Możliwości mamy dużo. Są firmy, na które możemy zaprosić, przedstawienia, obozy, wyjazdy, konferencje. Do nas należy tylko, czy będziemy do Bożej dyspozycji, czy nie. I czy umiemy prosto przedstawić Ewangelię. Takie gadżety są dzisiaj. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że masz go na ręce i ktoś może się zapytać, o, jaką masz fajną bransoletkę, a co to jest? A to są cztery proste znaki. Serce, Bóg stworzył cię, zna cię i kocha cię. Kochać się tak bardzo, że pragnie, żebyś żył czy żyła z Nim i spędziła całą wieczność z Nim. Ale ten drugi znak to jest dzielnik, który mówi, że tak jak każdy człowiek jesteś grzeszny i oddzielony od Boga, więc potrzebujesz ratunku. I Pan Bóg w miłości zesłał ratunek. Posłał swojego Syna, żeby umarł na krzyżu dla ciebie, bo tak bardzo cię kocha, żeby cię uratować i dać ci nowe życie. Pytajnik, co z tym zrobisz? Decyzja należy do ciebie. Że te cztery proste znaki są na naszych drzwiach, w naszym domu. Jak otwieramy je, to się pokazują i jak ludzie wychodzą bardzo często, to widzą, bo mamy napisane kredą. Mamy na zewnątrz i wewnątrz, ale na zewnątrz to z reguły my już otwieramy drzwi, jak goście przychodzą, więc nie widzą, chyba że zadzwonią przed zadzwonieniem, zobaczą. Ale zdarza się, że przy wyjściu ktoś mówi, słuchaj, a co to jest? Więc to jest 1001 pomysłów. I Pan Bóg mówi, że chce nas, chce widzieć każdego na pokładzie tej łodzi ratunkowej. Po to jesteśmy na tym świecie, żeby być świadectwem, że On jest żywym Bogiem, który daje nowe życie i żebyśmy nieśli to przesłanie o nowym życiu, który jest w Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał, żyje, jest wciąż taki sam i wciąż oferuje ratunek każdemu. Więc może pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Panie Boże, ja tak bardzo dziękuję Ci za Twoją wielką miłość do mnie, do każdego z nas, do każdego człowieka, niezależnie w jakiej sytuacji znajduje się teraz, jak dobra, czy jak trudna, czy jak okropna jest jego sytuacja, jak dobrze, czy jak źle wyglądają jego czyny. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że my mogliśmy usłyszeć o Twojej miłości. Dziękuję Ci za łaskę wiary, za to, że Ty jesteś naszym ratunkiem, że mamy nowe życie w Tobie. I dziękuję, Panie, też za ten przywilej, że Ty posyłasz nas i chcesz, żebyśmy uczestniczyli w Twojej akcji ratunkowej, w Twoim dziele zbawienia. I proszę Cię przede wszystkim, żebyśmy każdego dnia pamiętali, że jesteśmy uratowani, że już nie żyjemy dla siebie, ale dla Ciebie i żebyśmy tak żyli w każdym miejscu, w pracy, w domu, wśród znajomych czy nieznajomych, żeby było widać Twoje światło w nas, żebyśmy byli ludźmi nadziei, którzy roznoszą tą nadzieję i żebyśmy umieli się wytłumaczyć, że to Ty jesteś źródłem tej nadziei i być do Twojej dyspozycji, żeby inni mogli usłyszeć i być uratowani na całą wieczność. I niech Tobie, Panie, będzie chwała w naszym życiu i przez nasze życie. I dziękuję za to, co obiecałeś, że nie zostawiłeś nas samych i nigdy nie będziemy sami, ale że Ty jesteś z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I dziękuję, Ojcze, że Ty mocą działającą w nas możesz uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy. Niech Tobie będzie chwała przez Jezusa Chrystusa. Amen.